Dzień dobry, witamy was serdecznie. Jest poniedziałkowe nagranie piątkowego odcinka ZVZ, przesunięte z czwartku.
Logika.
Z powodów różnych, ale korzystając z tego, że nagrywamy w poniedziałek, to będziemy rozmawiać o temacie świeżym, którego normalnie byśmy nie poruszyli prawdopodobnie w ogóle, czyli o rozdaniu Oscarów, dlatego że w nocy była noc Oscarowa. I chcemy o tym porozmawiać w takim troszeczkę szerszym kontekście, w kontekście tego, jak zmieniało się podejście do tej i innych imprez tego typu popkulturowych, jak to wygląda w czasach po pandemii, kiedy jakby popkultura trochę na pewien czas stanęła w miejscu. Ze mną jest Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, znana specjalistka od Oscarów.
Dzień dobry.
Ja jestem Paweł Opydo. Kasiu, jak tam, jak się spało? Spałaś coś dzisiaj? Jak tam?
To znaczy, spałam bardzo krótko, bo miałam się położyć spać wcześniej. Miałam taki plan, że jak skończę o 11 udzielę wszystkich wywiadów, to wrócę do domu i pójdę spać. I to był piękny plan. I że się wyśpię, prawda, tutaj do naszego nagrania, to będzie mnóstwo czasu. I wtedy zadzwonił do mnie TVN z prośbą o komentarz i powiedzieli, że będą o 13.45. Więc ostatecznie poszłam spać o godzinie 14, trochę po 14, a budziłam się o godzinie 19. I to jest całość mojego snu jak na razie, więc jestem bardzo śpiąca i taka trochę nieprzytomna, więc jeśli nie będę tak elokwentna jak zwykle, to przepraszam, ale po prostu no, tak wyszło, że nie jestem.
No, jakby takie czasy, taki moment. Dobrze, zanim przejdziemy do naszego tematu, to jak zwykle jesteśmy na nagraniu z udziałem naszych osób wspierających z klubu ZVZ. Dzięki temu, że uczestniczycie w tym klubie, to możecie brać udział w naszych nagraniach, komentować je na żywo. Dlatego jakby mam nadzieję, że dzisiaj te komentarze będą prężnie działały, dlatego że jestem bardzo ciekaw, jakie jest podejście osób, które nas słuchają, do tego, o czym będziemy mówić. Jakie są wasze wspomnienia związane z Oscarami i innymi tego typu imprezami? Czy zarywaliście noce, czy może zawsze mieliście to gdzieś? I jak to się zmieniało w czasie? Ale mamy też całą listę specjalnych, najbardziej specjalnych osób wspierających, które wspierają nas na najwyższym progu naszym. I po raz kolejny mamy tutaj nową osobę. Są to po pierwsze Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Krzysztof Kotkowicz, Oldman Gary Oldman i Janina Daily.
O, Janina,
tak, to nasza Janina, którą Janina znamy, więc pozdrawiamy Janinę, bardzo miło, dziękujemy za pieniądze, dzięki za pieniądze, Janina, to miłe bardzo. Te osoby nas wspierają na najwyższym progu, dziękujemy im za to, wysyłamy wirtualne całusy, brawa i tak dalej. I przechodzimy do naszego tematu. Otóż, ten temat zaczął się od tego, że postawiłem dość śmiałą tezę, popartą zupełnie niczym, ale być może część z was czuje tak samo, albo... ma takie samo wrażenie, powiedzmy, napiszcie na czacie. Mianowicie, zorientowałem się, że gdzieś tak z roku na rok takie imprezy jak Oscary trochę przestały mnie obchodzić i jak zacząłem o tym myśleć, to dotarło do mnie, że to nie jest tylko kwestia tego, że ja się starzeję, tylko kwestia tego, że otoczenie się trochę zmienia, popkultura się trochę zmienia, świadomość tego, jak wygląda sposób przyznawania tego typu nagród, rośnie, a jednocześnie jakby one pozostają, mam wrażenie, że trochę w tyle i im dalej w las, tym bardziej są taką, według mnie trochę, mam takie wrażenie, że im bardziej w las, tym może więcej osób traktuje je jak taką trochę oderwaną od rzeczywistości imprezę elit, gdzie coraz jakby więcej zależy od jakichś takich znajomości, układów, albo robienia kampanii pewnego rodzaju, a właściwie najbardziej ekscytującą rzeczą są reklamy i dawanie sobie w mordę. I jakby tak poczułem jakby w tym roku, że Oscary właściwie trochę mało mnie obchodzą, a też mam wrażenie, że chociaż od zawsze było tak, że była ta część osób, która mówiła: nie, Oscary, to komerka, kicz, jakieś badziewie, co jest dużym uproszczeniem jakby generalnie, to mam wrażenie, że jakby liczba osób, które traktują Oscary jako coś, czym właściwie może nie do końca nie warto się interesować, ale warto się interesować być może mniej niż kiedyś, rośnie. Ale okej, ale to jest moje takie wrażenie i na bazie tego wrażenia chciałbym, żebyśmy zrobili odcinek, w którym sobie porozmawiamy, czy faktycznie tak jest, i jak się mają do tego inne imprezy tego typu, również na przykład rozdania nagród muzycznych i tak dalej. I na ile cała ta sytuacja zmieniła się w kontekście pandemii na przykład, tak? I tego, jak w ogóle pandemia wpłynęła na popkulturę, jak my zaczęliśmy inaczej popkulturę postrzegać i tak dalej, i tak dalej. Więc Katarzyna, oddaję Ci głos w takim razie po tym moim przydługim wstępie na temat tego, co mi się wydaje, a teraz osoba, która wie cokolwiek na ten temat. Kasiu, zapraszam.
Uważam, że masz rację i uważam, że jest tu kilka czynników, które sprawiają, że Oscary, zwłaszcza Oscary, tak bardzo przestają być ważne i przede wszystkim to wydaje mi się jest kwestia tego, jak, w jakiej relacji jesteśmy z kulturą popularną, w jakiej relacji jesteśmy z kinematografią. Bo jeśli się tak zastanowimy, czym są Oscary tak naprawdę i dlaczego one istnieją, no to Oscary oczywiście są nagrodą, ale tak naprawdę ona jest przyznawana pod koniec sezonu. Może się przełożyć na box office, ale już nie tak bardzo. Nie promuje filmu aż tak bardzo, jakby się wydawało. Czym są Oscary? Są momentem, kiedy Hollywood przychodzi do nas przez telewizor, w takim swoim najpiękniejszym wydaniu, w tej takim właśnie galowym wydaniu, żeby przez pewien czas pokazywać nam, jak wygląda ten świat gwiazd, jak to jest pięknie, jak to one są wszystkie piękne, te gwiazdy w tych sukniach, no i jak to jest największe osiągnięcie. I w tym momencie Oscary kształtują, chcą kształtować u nas percepcję tego, jak Hollywood wygląda. Kwestia tylko polega na tym, że ta koncepcja absolutnie nie zgrywa się z tym, jak dzisiaj odbieramy kulturę popularną i ile dzisiaj o niej wiemy. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jednym z powodów jest są social media i w ogóle to, że próba wykreowania dzisiaj gwiazdy poprzez właśnie tą rozmowę na czerwonym dywanie, tą piękną sukienkę, ten moment, kiedy aktor czy aktorka odbierają Oscara, trochę zgrzyta, kiedy my na przykład kojarzymy te osoby z social mediów, czy kiedy one same przybywając na galę oscarową wrzucają bardzo dużo takich materiałów zza kulis, trochę obalając tą wizję, prawda, tego wspaniałego glamour świata, do którego chcemy aspirować. Więc to jest moim zdaniem jeden element, który przynajmniej w moim przypadku bardzo mocno wpływa na to, że ta gala już po prostu nawet jako to takie wydarzenie tak się nie odbija. A druga sprawa jest też taka, że mam poczucie, że same Oscary, i to zresztą doskonale sobie zdają z tego sprawę, bo przecież się z tym borykają się ze straszliwymi spadkami oglądalności, zwłaszcza wśród młodych ludzi, zwłaszcza wśród nowych pokoleń, że same Oscary przez to, że właśnie, że są imprezą bardzo, o której bardzo dużo wiemy, jak ona wygląda, jak wyglądają te mechanizmy, coraz bardziej zaglądamy pod podszewkę, wiemy, ile się płaci na kampanie oscarowe, no to rzeczywiście, tak jak powiedzieli w naszej konwersacji, w pewnym momencie siadamy i mamy wrażenie, że jest to opłacona przez bardzo wiele osób impreza, na której bardzo zamożni ludzie dają sobie złote statuetki i się tym wzruszają.
Albo
i
mamy w twarz takie coraz bardziej też czasem sobie dają.
Tak, tak. I mamy takie coraz mniej idealistyczne, takie coraz mniej aspiracyjne poczucie, że to jest jakiś świat, do którego chcemy dążyć, tylko bardziej właśnie widzimy, że to są dekoracje. I też mam takie wrażenie, że jest zmęczenie sezonem oscarowym, dlatego że jeśli zwrócicie uwagę, to na przestrzeni ostatnich lat tych gal, na których się przyznaje nagrody, zrobiło się coraz więcej. Do tego wszystkiego jest jeszcze sprawa taka, że one są dla nas coraz bardziej dostępne i tak naprawdę pomiędzy nominacjami oscarowymi i oscarami są SAG Awards, Złote Globy, nagrody krytyków, nagrody gildii producentów, nagrody gildii reżyserów, nagrody gildii scenarzystów. I kiedy już dochodzimy do tych Oscarów, to mamy dosyć całej tej hałastry, nie ma żadnych emocji i wiesz, nie ma czegoś takiego, co było kiedy ja zaczynam oglądać Oscary, czyli to jest ta jedna noc w roku, kiedy zapraszają mnie do Hollywood, że się tak wyrażę, ja widzę ten glamour świat i potem z emocjami, jakby nie ma tego internetu, który to komentuje na żywo, ja to oglądam z emocjami, nie znam jeszcze tych wszystkich mechanik i potem, prawda, czekam następnego dnia, aż w gazecie napiszą jakieś uwagi, coś mi wyjaśnią, więc myślę, że po prostu Oscary są bardzo mocno z innej ery niż ta, w której żyjemy, jeśli chodzi o nasze relacje z kinem i jeśli chodzi o nasze relacje w ogóle z samym takim wizją tego, czym jest Hollywood, czym są gwiazdy.
Zastanawia mnie to, co poruszyłaś teraz, czyli to, jak generalnie internet wpłynął na jakby ten temat postrzegany ogólnie, dlatego że to jest istotne. Mam wrażenie, że Oscary pozostały troszeczkę w tyle w pewnych kwestiach. To znaczy, generalnie, nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, Oscary są chyba najtrudniejszą do obejrzenia rzeczą za pomocą internetu. Jeżeli nie masz tam jakiejś telewizji, która tu akurat tam transmituje czy coś takiego, no to już jesteśmy na etapie, kiedy cała masa innych gal jest dostępna na żywo na YouTube po prostu. Muzyczne imprezy są dostępne bardzo często na żywo na YouTube, jakieś Game Awards i tego typu rzeczy gierkowe są dostępne na żywo na YouTube. Znalezienie Oscarów, Nie mówię nawet o tym, że jakby nie ma, że jakby nieoficjalne transmisje są bardzo szybko przycinane, bo to jest jakby wiadome, ale jakby nikt nie wydawał się nigdy rozważać tego, żeby to po prostu pokazywać w internecie, mimo że jakby no w internecie możesz nawet wyświetlić te same reklamy właściwie, zakładam, nie? Jakby nie, to jest w tym coś takiego, że jakby to światowe święto kina, które jest chyba tą taką najbardziej rozpoznawalną imprezą, jednocześnie jest bardzo trudne do oglądania, tak? I mam trochę wrażenie, że jakby sama forma dystrybucji to jest jedno, ale trochę mam wrażenie, że sam format Oscarów został mocno w tyle, w takim sensie, że to jest bardzo długie, nadal mimo wszystko, mimo tych wszystkich skrótów i tak dalej, to nadal wychodzi bardzo długie, z tym całym długim czerwonym dywanem, takie rozdmuchane i trochę mam wrażenie, że z czasem stało się coraz bardziej, no nie chcę powiedzieć fałszywe, bo to nie jest może dobre słowo, ale takie troszeczkę oldschoolowe w tym wszystkim i takie pełne tych takich sucharów i jakby żarty albo są suche, albo ich nie ma. I jakby mam wrażenie, że z roku na rok mam takie poczucie, że Oscary trochę coraz bardziej potrzebują znalezienia sobie nowej tożsamości troszeczkę, a nie tylko branie tej starej tożsamości, a potem jej przycinanie, skracania, żeby była trochę bardziej dynamiczna, ale to jest tylko takie przypudrowanie, nie? Mam tutaj wrażenie, że Eurowizja jako impreza jest taką imprezą, która na jakimś etapie być może trochę stopniowo, jasne też, ale być może trochę odnalazła się na nowo, idąc w taką bardzo autoironiczną stronę, bo ona chyba nie zawsze była taka autoironiczna, Eurowizja. Chyba kiedyś była trochę bardziej na poważnie, ale w pewnym momencie, kiedy ludzie przestali ją traktować aż tak poważnie, to ona też przestała się traktować aż tak poważnie i jakby odnalazła się na nowo, tak? A mam wrażenie, że Oscary mają trochę problem z tym takim znalezieniem sobie tożsamości, zwłaszcza w momencie, w którym, wiesz, wchodzi to, co mówisz, wchodzi internet, który sprawia, że tych imprez różnego typu i takich ważnych, w cudzysłowie, ważnych wydarzeń popkulturowych robi się dużo więcej, a często to są takie rzeczy jak imprezy na przykład muzyczne, gdzie często chcemy po prostu posłuchać konkretnych wykonawców na żywo i właściwie dostajemy koncert praktycznie, tak? Ale też przede wszystkim też to, że to, co mówisz, social media trochę obdzierają to wszystko z jakiejś tam magii. Z jednej strony widzimy, jak to działa dużo bardziej. Z drugiej strony to jest taki dziwny efekt, kiedy rzecz traci na znaczeniu, więc żeby odzyskała to znaczenie, to trzeba ją bardziej marketingować, głośniej o niej mówić, wcześniej zacząć świętować i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie mam wrażenie, że Oscary zaczynają działać jak Boże Narodzenie, które zaczyna się na tym etapie we wrześniu prawdopodobnie. I trochę już mam wrażenie, że jakby to jest takie, wiesz, cytując, to jest jak masło zbyt cienko rozsmarowane na kromce czy coś tam, nie?
Tak. Ja chciałabym z tobą się zgodzić w kwestii samego formatu gali. Znaczy, ja od lat mówię, że moim zdaniem Oscary padną i umrą, jeśli nie skorzystają z dobrodziejstw internetu, czyli po prostu nie będą transmitowane nawet tak jak, wiesz, walki bokserskie, pay-per-view, czyli że można sobie wykupić oglądanie Oscarów, jakby wymaganie, żeby ludzie mieli telewizory. Wydaje mi się w tym momencie jakieś trochę szalone, że mieli oczywiście te stacje telewizyjne. No oczywiście to wszystko jest, wiesz, wynika z tego, że Akademia dostaje olbrzymią kasę spraw do transmisji i chyba jest zbyt tradycyjna, żeby umiała zrozumieć, że w internecie są większe pieniądze. Natomiast, wiesz, to jest trochę tak, że Akademia jest strasznym strachajłem, ponieważ oni raz na jakiś czas zadają pytanie sobie, co możemy zrobić, żeby, nie wiem, można tą galę było obejrzeć szybciej, żeby ona była krótsza, żeby była sprawniejsza i nagle się okazuje, że są jakieś pomysły i one po roku znikają, tak? Był ten pomysł, żeby te nagrody dla mniejszych, te mniej ważne nagrody, tak? Dla najlepszego filmu krótkometrażowego na przykład, dawać gdzieś w trakcie przerw reklamowych i potem robić skrót, tak robią BAFTY na przykład, że pod sam koniec się ogląda skrót części nagród, no ale to nie przeszło, w tym roku rozdawano wszystkie na żywo. Był pomysł tego, żeby być może część kategorii wyprowadzić, to też się nie sprawdziło. Był pomysł na przyznawanie nowych kategorii, które może były bardziej zachęcające dla widzów. Akademia wycofywała się z tego po prostu w kilka dni. Ja pamiętam, że był taki moment, kiedy Akademia powiedziała chyba, że nagrodę za najlepsze zdjęcia będzie rozdawać w czasie reklam i ja jak zobaczyłam tą wiadomość, to powiedziałam, do soboty Akademia się z tego wycofa i Akademia się z tego wycofała. To był chyba jedyny raz, kiedy naprawdę przewidziałam przyszłość. I to jest problem, to znaczy wiesz, akademia powinna tupnąć nogą i powiedzieć, nieważne, ta gala jest nudna, powtarzalna, trwa 3 godziny, nie ma na niej żadnego zaskoczenia, nie ma w niej dynamiki, żeby jedyna ciekawsza rzecz na tej gali to jest jak czasem jest jakiś występ muzyczny, jeśli w danym roku są ciekawe piosenki nominowane, basta, musimy usiąść i wymyślić to na nowo, bo w takiej formule, w jakiej to jest umieralnia. Ale ilekroć akademia próbuje cokolwiek zrobić, to po prostu poziom oburzenia i poziom jakiegoś takiego odpychania tych propozycji jest tak duży, że oni wracają do punktu wyjścia i rzeczywiście tak naprawdę w tym momencie, nawet jeśli się lubi Oscary, to trudno mieć jakieś takie wielkie emocje, ponieważ ty już wiesz, że tam się nie zdarzy nic, co będzie nowe, poza tym, że Will Smith uderzy Chrisa Rocka, co z kolei jest jakimś takim kompletnym naruszeniem tego całego wielkiego dekorum, które Oscary starają się kreować. Więc zgadzam się z twoimi uwagami i mam wrażenie, że no tutaj jest coś, o czym powinniśmy powiedzieć, to znaczy osoby decyzyjne w Akademii to nie są młode osoby, tylko osoby raczej w wieku średnim, mocno średnim albo nawet starszym. I to jest też problem całej Akademii, tak? No, oni się strasznie starają, żeby to nie była tylko Akademia Białych Mężczyzn po 60, ale ponieważ amerykańska kinematografia w tym wymiarze zarządzającym jest kinematografią Białych Mężczyzn po 60, no to te zmiany zachodzą bardzo, bardzo, bardzo powoli, a jakiekolwiek drastyczne zmiany w samym widowisku, no tak naprawdę tylko pandemia wywołała jakąkolwiek większą różnicę.
W kwestii, tak cofnę się troszeczkę, w kwestii rzeczy, które Akademia robi, żeby skracać rzeczy, jakby nie byłbym sobą, gdybym w tym momencie nie zatrzymał się na chwilę i nie powiedział, jak obłąkana i absolutnie idiotyczna decyzja to było łączenie nagród za sound editing i sound mixing, które są... Jakby ja jako osoba zajmująca się między innymi też w jakimś tam stopniu dźwiękiem, montażem i tak dalej, wiem, że to są jakby kompletnie dwie różne rzeczy i jakby, ja nie wiem, czy te nagrody dalej są połączone jako tam dźwięk, czy coś tam, czy oni...
To znaczy, bo to jest w ogóle ciekawa historycznie sprawa, ponieważ przez absolutnie lata była tylko jedna nagroda za dźwięk i potem oni ją rozbili na dwie... Mhm. I tak było przez lata i kwestia polega na tym, że nikt nie rozumiał, o co chodzi, a ponieważ ewidentnie uznano, że to jest jedyna kategoria, którą można skrócić, to połączone jest z powrotem. I chyba z tego, co ja wiem, ale kiedyś było tak, i nie wiem, czy nadal jest ta zasada, że jak rozdawano nagrody za dźwięk, kiedy one jeszcze były razem, czyli zanim je rozdzielono, to starano się robić tak, żeby w jednym roku ona była za sound editing, a w drugim roku ona była za sound mixing. Czyli żeby ona jakby, że nazywa się za dźwięk, ale tak naprawdę starają się robić, że się tak wyrażę, płodozmian. Oczywiście to jest idiotyczne, dlatego że prawdą jest to, że problemem Oscarów nie jest to, że ma za dużo kategorii. Uważam zresztą, że mają za mało kategorii, bo nie mają pewnych, które by moim zdaniem są kluczowe. Problemem jest raczej wszystko to, co jest dookoła tych kategorii, dookoła rozdawania tych nagród. Mhm.
Tutaj jest taka, to jest taka sytuacja, że jakby ja rozumiem to, że ludzie nie wiedzą, o co chodzi w tych kategoriach, zwłaszcza, że obie zawierają słowo dźwięk i specjalistyczne słowo związane z branżą, tak? Które niekoniecznie każdy musi wiedzieć, o co chodzi. Przy tym jakby dla mnie to jest takie troszkę, to jest taka troszkę dziwna sytuacja, że to jest nagroda dla ekspertów w danej branży, ale ponieważ osoby poza ekspertami w tej branży nie do końca znają różnicę, to wrzuca się ich do jednego worka, mimo że to znaczy coś zupełnie innego. To jest jakby, żeby skrócić, bo widzę, że na czacie też chyba są osoby, które nie wiedzą, na czym polega różnica, tak bardzo, bardzo krótko. Generalnie różnica jest taka, jak wyobraźcie sobie, że są nagrody kulinarne i macie nagrodę dla hodowcy pomidorów, który jakby zajmuje się hodowaniem pomidorów i to jest nagroda za najlepsze pomidory i nagrodę za najlepszą sałatkę pomidorową. Jakby osoba, która robi tą sałatkę, nie hoduje tych pomidorów, dostaje je od hodowcy pomidorów, tak? Ale mają wykonać, tak? I tym się dokładnie to różni. Sound editing to jest sam proces tworzenia i nagrywania dźwięków. Czasem się to robi w naturze, czasem się to robi tworząc jakieś, jakby produkując jakieś dźwięki, nagrywając jakieś rzeczy, łącząc je w nietypowy sposób, manipulując nimi w jakiś sposób. Generalnie powstaje sam dźwięk, tak? Sound mixing to już jest umieszczanie tych dźwięków w samym filmie, tak? Czyli decydowanie, które będą głośniej, ciszej, skąd mają nadchodzić na ekranie, jakby umieszczanie ich jakby w odpowiednich miejscach, co jest bardzo ważne, tak? Bo jak sobie pomyślicie o tym, no to który dźwięk jest głośniej, który ciszej, który wybuch w filmie wojennym jest bardziej na pierwszym planie, który dalej, tak żeby wszystko to było zrozumiałe, jasne, jakby w odbiorze, żeby było częścią tej narracji. To są jakby dwie zupełnie różne kategorie. To jest jak... To różnica jest dokładnie taka sama, jak pomiędzy osobą, która trzyma kamerę i kręci film, a osobą, która ten film potem montuje. Z tych iluś godzin materiału montuje tą całość. Jakby to są dwie różne osoby, które robią dwie różne rzeczy. Jakby obie są związane z obrazem, ale różnica jest tak gigantyczna, że wydaje mi się, że wrzucenie tego do jednej kategorii jest dla tych osób, artystów i ekspertów i tak dalej, wyjątkowym takim, no nie chcę powiedzieć splunięciem w twarz, ale trochę czuję, że jest. Wiesz, co mi chodzi. Więc jakby mnie to trochę osobiście dotyka i zaraz strasznie mnie to frustruje, że jakby sam fakt, że opinia publiczna nie rozumie różnic między tymi, jest zupełnie zrozumiałe. Jakby nie jest to rolą tych ludzi, tak?
Ale że akademia nie rozumie
i że wrzuca... bo to ci ludzie od dźwięku, to jebać ich, nie? Wrzućmy tam wszystko do jednej kategorii. Dźwięk to dźwięk, nie? Chyba nie ma różnicy. No come on, no jakby jest ogromna różnica. Tak, więc to koniec mojego rantu. Mam wrażenie, że to nie jest mój pierwszy rant na ten temat, swoją drogą.
Nie, to nie jest. Ja bym to chciała przeczytać post Kingi, bo wydaje mi się, że to jest ważne, żeby się tego odnieść. Kinga pisze, ale w sumie po co skracać? Okej, jest nudno, ale raz do roku można chyba poświęcić czas osobom, które tyle na wyróżnienie pracowały. Gdybym wiedziała, że moja kategoria będzie rozgrywana w czasie reklam, nikt by mnie na tej gali nie zobaczył. No problem polega na tym, że oczywiście z punktu widzenia, bo to są dwie jakby powiedziałabym rzeczy, które dzieją się jednocześnie. Jednocześnie są nagradzani ludzie, którzy robili rzeczy w kinematografii na bardzo różnych polach. Zresztą ja uważam, że powinna być na przykład kategoria dla dyrektorów castingu, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Uważam, że jest skandaliczne, że nie nagradzamy kaskaderów
i osób, które
zajmują się pracą kaskaderską.
Tak, absolutnie tak.
Nagradzamy ich na SAG Awards. Na SAG Awards są nagrody dla kaskaderów, natomiast uważam, że absolutnie, zwłaszcza przy obecnym stanie kina, po prostu ludzie tak ważni dla produkcji filmowej, kompletnie pomijani. No ale właśnie, to jest problem Oscarów, bo tak naprawdę Oscary są branżową imprezą, która chce być także rozrywką dla mas. No i teraz nie da się ukryć, że współcześnie jak masz TikToka, który trwa 3 minuty, to ludzie ledwo usiedzą, bo to takie długie, a wydarzenie, które trwa 3-4 godziny jest... I to jest, uwaga, o nich też jest z niedzieli na poniedziałek, czyli jest przed dniem pracy. No jest po prostu nieopłacalne. Dla ludzi nie chcą poświęcać tyle czasu. Ich to nie interesuje. Nawet powiedziałabym, ja lubiąc Oscary i oglądając je rok w rok, no już przy tej 4 godzinie zaczynam być trochę zirytowana, ile to trwa. I gdybyśmy tak naprawdę postawili na to, że no nie musimy tego skrócić, nie możemy tego usprawnić, no to przez to Oscary tracą widzów, tak? Przez to, że są za długie, po prostu. Są dla współczesnego widza za długie. A z drugiej strony, ja na przykład, wiecie, oni już wyjęli dużo rzeczy z Oscarów. Wyjęli Oscar za całokształt twórczości. Teraz jest ten bal gubernatora, to rozdanie nagród i my nie widzimy nawet laureatów i laureatek nagród za całokształt twórczości. To jest jakby idiotyczne, prawda? Jeden z najważniejszych Oscarów. Czasem Diane Warren dostała Oscara za całokształt twórczości, ona w tym roku też miała nominację, 14 nominacji, żadnego zwykłego Oscara. Osoba, która po prostu na tych Oscarach to chyba prawie mieszka i nie widzieliśmy, jak ona odbiera Oscara, jak na niego dziękuje, tak? Jeszcze mocniej skrócono segment, w którym mówi się o nagrodach technicznych, prawda? Bo co roku przyznaje się Oscary techniczne. Dla ludzi, bez których w ogóle całej tej imprezy by nie było, tak? Bo to są ludzie, którzy wymyślają, nie wiem, kamery, systemy do animacji 3D, no ludzie, którzy tworzą całą tą mechanikę kina, to też skrócono do maksimum. Rozdaje się Oscary studenckie, nie wiem, czy wiecie, na przykład Spike Lee, jak był młodym człowiekiem, dostał Oscara studenckiego. To są takie Oscary dla najwybitniejszych studentów szkół filmowych i to też skrócono. Więc jest to niesamowite, jak bardzo podzielono ten świat nagradzania branży, nagradzania ludzi z bardzo różnych dróg życiowych, które doprowadziły ich do Oscarów i które tworzą to kino realnie, zamieniło się to w coś, co jakby zamieniło się. To musi być czymś, co będzie fajne dla widza. Ewa się pyta, czy poza prestiżem statuetka nie przełoży się na wyższe stawki dla zdobywcy w przyszłości. I tak, i nie. To mogę powiedzieć, bo kiedyś to liczyłam. Z jednej strony tak, twórcy, którzy zostają na zgodzenie Oscara, mają szansę na wyższe stawki, ale po pierwsze nie całe swoje życie, tylko przez pewien okres takiego pooskarowej łaskawości, czyli 2-3 role po tym, jak dostali Oscara, mogą poprosić o wyższe stawki, ale też często jest tak, że Hollywood totalnie nie wie, co zrobić z aktorami nagrodzonymi Oscarem, zwłaszcza jeśli wcześniej nie wiedział, co z nimi zrobić, i bardzo często jest tak, że jest jakaś jedna bardzo korzystna propozycja zaraz po Oscarach, a potem telefon przestaje dzwonić, I na przykład pamiętacie, jak Jean Dujardin wygrał Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską i po prostu Hollywood nie wiedziało, co zrobić z Dujardinem i Dujardin wrócił do Francji i tam gra nadal w swoich filmach. Jest trochę takich przypadków aktorów i aktorek, że ten Oscar z jednej strony, prawda, daje bardzo dużo, a z drugiej strony, jeśli to okno możliwości się bardzo szybko nie zostanie wykorzystane, to potem ten Oscar wcale nie przekłada się na taką pełną karierę, w której co chwila są ciekawe role. Więc to jest trochę tak, że Oscar bardzo dobrze działa na karierę tych ludzi, którzy mają już dobrą karierę, ale jako Oscar, jako coś, co wyciąga i co jakby ożywa karierę, to jest takie okno czasu, tak? Dostaje się jeden, dwa projekty. Jeśli one się udadzą, to wtedy jest olbrzymia szansa, że ta kariera ruszy z kopyta, ale jeśli to nie będzie coś, co zachwyci widownię, to można zniknąć. Zresztą bardzo dużo osób znika po Oscarach. Też promowanie swojego filmu na Oscarach, jakby ten wysiłek włożony w to, żeby tę nagrodę dostać, bardzo często prowadzi do tego, że są po prostu zmęczone, zwłaszcza zmęczone. Kobiety bardzo często robią sobie przerwę. Więc to nie jest takie proste.
Dobra, jest jeszcze taka jedna rzecz, o której wydaje mi się, że warto, żebyśmy powiedzieli. Mianowicie, nazwę to tak, czynniki zewnętrzno-wewnętrzno-zewnętrzne. Dwa.
To brzmi bardzo jasno. Tak. To brzmi bardzo jasno.
Powiedziałbym, że dwa konkretne, które wydaje mi się, że mogły mieć generalny wpływ, może tak trochę bardziej low-key, że tak powiem, moje ulubione słowo, czyli tak nie zwracając do końca uwagi, może przynajmniej jeden z nich, ale wydaje mi się, że mogły mieć stopniowo wpływ na również odbieranie to, jak odbieramy tego typu imprezy. I jest to po pierwsze wszelkiego rodzaju skandale, cały ruch mitu i tak dalej, który jakby to nie jest bezpośredni wpływ, taki, że okej, istnieje mitu, więc nienawidzę Oscarów czy coś takiego, ale jakby ten ruch i ta cała dyskusja wpłynęła trochę, według mnie, na nasz odbiór Hollywood, która w dużej części obdarła go z Hollywood z jakiegoś takiego wizerunku, tego jego wspaniałego miejsca, fabryki snów i tak dalej, pokazała pewne mechanizmy, pokazała, że Oscary otrzymywały, albo podziękowania na Oscara otrzymały osoby, które powinny otrzymać co najwyżej wyrok, ale też jakby druga rzecz to jest generalnie pandemia, tak, która wpłynęła, oczywiście jakby znów nie bezpośrednio, bo to nie jest tak, że o kurczę, mam wirusa, Oscary mnie nie obchodzą już teraz. Jakby nie jest to takie bezpośrednie przeniesienie, ale pandemia sprawiła, że to jest moje osobiste odczucie na przykład, tak? Pandemia sprawiła, że wypadłem troszeczkę z takiego bycia na bieżąco z popkulturą, z taką szeroką kulturą, Marvelków, nie Marvelków, tego takiego potrzeby, o kurczę, trzeba iść dzisiaj na film, bo premiera, bo za chwilę wszyscy będą mówić i tak dalej, i tak dalej. Siłą rzeczy zostałem niejako zmuszony do tego, żeby przestać, nie dało się tym tak działać i przez to, czy tak ekscytować i tak podchodzić do tego wszystkiego, więc przez to mam takie poczucie, że trochę to było jak taka, jakby to nazwać, generalnie zostaliśmy zmuszeni do odstawienia popkultury, po czym się nagle okazało, że właściwie ta popkultura być może momentami była dla nas trochę zbyt ważna i właściwie w wielu aspektach być może zdrowiej jest sobie ją dawkować mniej intensywnie. To jakby się zbiera się cała masa rzeczy, tak? Bo również mamy tutaj, wiem, że jest cały grono ludzi, którzy nienawidzą, jak o tym mówimy w podcaście, ale Marvel, tak? Marvel, rzecz, którą właściwie do Endgame Marvel uważałem, że był świetną rzeczą generalnie, jakby wiesz, jasne, to nie były nigdy niesamowicie ambitne filmy. Niektóre z nich miały swoją rolę oczywiście kulturową, ale generalnie to jest tak, że jakby, żeby mieć rolę kulturową, niekoniecznie film musi być super ambitny, tak? Może być po prostu Black Pantherem na przykład, tak? Czyli być ciemnoskórym bohaterem, wzorem dla, czy jakby wizerunek tej postaci może być ważny dla dzieciaków o niebiałym kolorze skóry w Stanach. Jakby to nie oznacza, że ten film sam w sobie musi być jakimś ambitnym dziełem, ale może być ważny właśnie dlatego, że jest popularny, tak? I że pokazuje jakąś reprezentację, tak? Więc jakby to był mój wizerunek Marvela, że jakby te filmy może nie zawsze są najlepsze, ale wiele z nich jest solidnych i jakby tworzą jakąś taką fajną popkulturową rzecz, zabawę i tak dalej, i tak dalej. Nie zmienia to faktu, że po Endgame, no to jakby już w tym momencie mamy, wiesz, generowanie taśmowo seriali, które sprawiają, że coraz mniej cieszy mnie ta taka, wiesz, ten blichtr i ta taka bardzo popularna strona popkultury. Jednocześnie cały czas, wiesz, mamy tam taką dyskusję o komercjalizacji wszystkiego, w takim sensie, że dziś jakby powstają same sequele i coraz bardziej, mam wrażenie, bardziej niż kiedykolwiek, powstają remake'i animacji, generalnie Disney robi wszystko, żeby już z każdej rzeczy wyciągnąć jak najwięcej kasy. Zdążył mi obrzydzić Marvela, zdążył mi obrzydzić Gwiezdne Wojny, Disney na tym etapie po prostu taką bardzo robieniem ze wszystkiego takiej komercyjnej machiny i mam wrażenie, że to wszystko zbiegło się generalnie do tego, że wiesz, jak się coś za bardzo wyciska, to nawet rzecz, która kiedyś sprawiała ci radość, zaczyna być w pewnym momencie męcząca, a jak już zacznie być męcząca, to już przestaje sprawiać radość, tak? Nie, trudno jest mi w tym momencie, to jest tak, że w tym momencie nawet jak wyjdzie fajna rzecz od Marvela, to tych rzeczy, które są niefajne, jest tak dużo i są tak intensywne, że jakby nie pozwalają mi się w pełni cieszyć tą jedną fajną.
Tak, wydaje mi się, że poruszyłeś tutaj kilka ważnych rzeczy i zacznę od tej pierwszej, to znaczy rzeczywiście, kiedy ja myślę o, i tutaj wielki cudzysł, no właśnie nie cudzysłów, o schyłku Oscarów, o tym momencie, kiedy mam wrażenie, że coraz więcej osób zaczęło się czuć zmęczonych tymi nagrodami, Boże, nieufnych wobec nich, no to nie da się o tym powiedzieć bez roli, jaką odegrał Harvey Weinstein. Czyli na przełomie lat 90. i 2000 Harvey Weinstein złamał Oscary. Niemalże dosłownie, to znaczy odkrył, jak można manipulować Akademią tak, żeby dostać Oscary za to, co się chce. I to jest taki moment, w którym Oscary odchodzą od czegoś, czym były, czego my już prawie nie pamiętamy. Czyli od nagrody, która bardzo często zgrywała się z wynikami box-office'u, która bardzo często odpowiadała na pewne emocje, które mieli widzowie. Jeśli przypomnicie sobie nagrody dla Titanica, tak? Ja pamiętam, to był niesamowity wieczór. Film, który wszyscy widzieli, zgarnął miliony Oscarów. Było takie poczucie wielkiego zgrania się pomiędzy tą nagrodą a emocjami widowni. I tak naprawdę ostatnimi takimi Oscarami to było, kiedy Peter Jackson dostał Oscara za najlepszy film za Powód Króla. I od tamtego czasu wygrywały małe filmy, takie niszowe, niezależne. I one są bardzo często ciekawe, ale nikt ich nie ogląda prawie. I to, kiedy mówię, nikt ich prawie nie ogląda, to naprawdę ja nie przesadzam, bo na przykład taki Moonlight nagrodzony za najlepszy film był w Stanach Zjednoczonych grany na 600 ekranach. Słuchajcie, 600 ekranów na terenie Stanów Zjednoczonych oznacza po prostu nic. Jakby większość osób tego filmu po prostu nie miała szansy zobaczyć. I od tego momentu mam wrażenie, że następowało właśnie takie poczucie coraz bardziej, że ta nagroda to jest tak naprawdę kto lepiej zmanipuluje Akademią. I tutaj absolutnie osoba Harvey'a Weinsteina miała na to olbrzymi wpływ. I pomijając fakt, że dzisiaj bardzo trudno oglądać dawne gale, bo ilość podziękowań dla Harvey'a Weinsteina jest w pewnym momencie dziękowano mu częściej niż Bogu na Oscarach. I po prostu widzimy osobę, która absolutnie, zresztą została skazana właściwie na dożywocie, która tą nagrodę sprowadziła na takie tory. I też po prostu emocjonalnie zaczęliśmy się od tej nagrody odcinać, bo wiecie, bo jeśli nie znasz filmu, jeśli oglądało się ten film tylko dlatego, że jest nominowany do Oscara, to są zupełnie inne emocje niż wtedy, kiedy mówimy o filmie, który byliśmy w kinie, wszyscy byli w kinie, wszyscy obejrzeli, wszyscy to czuli i były takie fantastyczne emocje z tym związane. Więc to jest jedna rzecz. Kolejna, o której mówisz, no to rzeczywiście też mam takie poczucie, że to jest w ogóle, Oscary same w sobie są tylko odbiciem tego, co się dzieje w Hollywood i mam poczucie, że ten absolutny brak oryginalności, jeśli spojrzycie na większość nominowanych filmów w tym i w poprzednich latach, one są prawie zawsze bazowane na czymś, co było wcześniej, na książkach, komiksach, historiach, postaciach, innych filmach. I bardzo rzadko, właśnie w tym roku to jest jeden pierwszy raz od dłuższego czasu, kiedy wygrała historia absolutnie kreatywna, nowa, które jeszcze nie było. W zeszłym roku wygrał remake na przykład. Koda była remake'iem francuskiej produkcji. Więc to jest kolejny element, prawda? My mamy cały czas wrażenie, że myśmy to już widzieli. Jakby cały czas w kółko i w kółko. To są te same historie, te same konwencje. No i trudno się dziwić, że czujemy się zmęczeni. A w kontekście pandemii, ja mam takie poczucie, że pandemia da nam jeszcze jedną rzecz, ponieważ Oscary tak się ułożyły, że one nie załapały się na pandemię, tak? Znaczy były przed lockdownem i w takim momencie lockdownu, że były możliwe te takie ograniczone Oscary, wtedy kiedy Nomadland wygrał. Natomiast mogliśmy sobie zadać pytanie, co będzie, jeśli tych wszystkich kulturowych i popkulturowych rytuałów, które są co roku, nie będzie. Czy coś się zmieni? Czy coś się stanie? Czy to jakkolwiek wpływa na naszą relację z kinem? Na to, jak co oglądamy, jak wybieramy te filmy? I okazało się, że nie. Okazało się, że tak naprawdę ten całe poczucie, że tak musi być, że to jest takie ważne, jest w dużym stopniu wykreowane. Jak tego nie ma, to tego nie ma. Jakby nadal jesteśmy widzami, nadal jesteśmy osobami, które są w świecie popkultury gdzieś mają swoje miejsce. I mam takie wrażenie, to co powiedziałeś, nie, że to nam w pewnym momencie uświadomiło, że ta waga, to poczucie już trochę przymusu, poczucie takiego, że to są rzeczy ważne i muszą się wydarzyć, tak naprawdę to nie jest prawda. Mogą się nie wydarzyć i nic się nie stanie. Tutaj jedna z osób u nas na forum pyta, jak to jest możliwe, że Maverick był jak w kategorii scenariusz adaptowany, bo był bazowany na wcześniejszych postaciach. Tak, każda wcześniejsza, jakby to się nie zdarza pierwszy raz. Film, który bazuje na postaciach stworzonych przez innych scenarzystów wcześniej, może być traktowany jako scenariusz adaptowany. To już tak na marginesie. To jest w zasadach Oscarów, można je przeczytać.
A propos tego marginesu, ja pamiętam, że Whiplash, tak, był też scenariuszem adaptowanym, dlatego że wcześniej był short, który był...
Tego samego reżysera,
który był jakby praktycznie... Jakby, zakładam, że on był częścią jakby prób stworzenia tego filmu, jakby był short. I no, ale jakby sprawiło to, że ten scenariusz był traktowany jako adaptowany. No, ale to taka... Wchodzimy trochę w kategorię ciekawostek. Komentarze, które się pojawiły wcześniej. Ola pisze, ja będąc nastolatką kochałam oglądać wszelkie gale, od Oscarów do wyborów Miss, ale jakoś z roku na rok ta magia znika i nie wiem, na ile to po prostu wyrosłam, a ile po prostu za dobrze wiem, że za tą błyszczącą fasadą nie ma nic wartościowego, a wręcz odwrotnie. Ja też jakby pamiętam, że jako dzieciak lubiłem wszelkiego rodzaju gale i jakieś takie... Wydawało mi się to po prostu ciekawe, nawet jeżeli nie do końca wiedziałem, o co chodzi, to wydawało mi się, że okej, dzieje się coś ważnego, tak, i lubię to oglądać. Nie wiem, czy powiedziałbym, szczerze mówiąc, że to jest tak, że za tą fasadą nie ma nic wartościowego, a wręcz odwrotnie. Bo to jest takie coś... Wiesz, co jest zabawne? Ja trochę miałem taką myśl, że właściwie na pewnym etapie zaczęły mnie bardziej cieszyć w jakiś sposób w kwestii Oscarów te nagrody, które chcieli puszczać, wiesz, w przerwach, czy gdzieś tam w trakcie reklam.
Te
tak?
Małe, to takie tak. Mniej ważne, tak.
Bo zacząłem mieć takie wrażenie, że okej, ta nagroda dla najlepszego filmu, najlepszego reżysera jest taką... To jest taka ogólna bańka, której właściwie znaczenie trudno jest do końca tak nawet zdefiniować, bo jakby... Trudno powiedzieć, co to właściwie znaczy. Można docenić wiele aspektów w tym i to jest takie coś, co właściwie jest już tak szerokie, że trochę nic nie znaczy. A te takie rzeczy bardziej wąskie, gdzie docenia się specjalistów w bardzo konkretnych dziedzinach, jakby zaczęły się dla mnie robić paradoksalnie dużo bardziej interesujące i jakby dużo łatwiejsze do uchwycenia, dlaczego właściwie ten, a nie inny film dostał daną nagrodę. I to często były takie rzeczy, które można było bardzo łatwo... zaobserwować. Ja na przykład zawsze lubiłem bardzo te, o których mówiłem wcześniej, nagrody za dźwięk, dlatego że wydaje mi się, że jakby ja w pewnym momencie zacząłem się nauczyłem się, powiedzmy, kochać dźwięk w filmach, w takim sensie, żeby siedzieć i żeby starać się świadomie, tak jak patrzysz na obraz w filmie, to zwykle jest dość łatwo i dość jasne jest to, że jakby jesteś w stanie ten obraz w jakiś sposób docenić. Mniej lub bardziej jakby wiedzę masz techniczną na ten temat, ale jesteś w stanie powiedzieć, okej, to jest ładny kadr, okej, ten kadr w jakiś sposób działa na mnie, ten kadr mi coś mówi, albo jest wyraźny, albo niewyraźny, albo wywołuje u mnie jakieś emocje, albo sposób nakręcenia danej rzeczy, tak? Często jest tak, że o dźwięku nie myślimy w ten sposób, bo traktujemy go bardziej podświadomie, po prostu rzeczy się dzieją, a my trochę mniej świadomie, bo trochę jest tak, że obraz odwraca naszą uwagę od myślenia takiego bardzo świadomego dźwięku, tak? Ale zacząłem w pewnym momencie jakby starać się świadomie to robić, kiedy zacząłem sam jakby się tym zajmować w jakimś tam stopniu. Niewielkim, bo niewielkim, ale zacząłem. I w pewnym momencie odkryłem, że to jest coś, co bardzo mnie cieszy. I jakby oglądanie filmu z jakby ze świadomym staraniem się słuchania tego wszystkiego, co się dzieje wokół, tego, jak ten dźwięk jest zmontowany, jak on na mnie działa, jak te dźwięki są złożone do kupy, jakby jak ten dźwięk jak ten film operuje dźwiękiem, żeby wywołać u mnie jakieś określone emocje czy reakcje, jakby stało się dla mnie bardzo interesujące i znacznie łatwiej jest mi powiedzieć, okej, w tym filmie ten dźwięk jest naprawdę dobry, a w tym jest mniej dobry, albo w tym jest zmontowany super świadomie i zrealizowany bardzo ciekawie, a w tym jest zrealizowany bardzo kreatywnie, bo mówimy o filmie, który się rozgrywa w kosmosie na przykład, gdzie właściwie jakby te dźwięki są absolutnie takie, wiesz, wymyślone po prostu, tak? Bo jakiś szum właściwie, kosmos to jest jakiś szum, tak? Więc i znacznie więcej zacząłem radości czerpać z tych nagród technicznych niż z tych ogólnych właściwie, nie? Więc nie powiedziałbym tak do końca, że to jest tak, że nie ma w tym żadnej wartości, ani niczego, co warto docenić, bo wydaje mi się, że to jest tak, że jak na pierwszy rzut oka to się wydaje taki blichtr i fajne rzeczy, jak to zdrapiesz z wierzchu, okazuje się, że pod spodem jest sporo badziewia i takiego krapu i niefajnych rzeczy, ale jak rozejrzysz się dalej, to okazuje się, że pod tym badziewiem jest jeszcze ukryte trochę fajnych rzeczy. Wiesz, co chodzi? To jest taki wielowarstwowy tort z bitej śmietany i gówna.
Tak, to znaczy ja się z tobą zgadzam. Ja na przykład od pewnego czasu, i to wszystkim polecam, najbardziej emocjonują mnie nagrody dla dokumentalistów i dla twórców filmów krótkometrażowych, ponieważ to w największym stopniu są ludzie, którzy przyjechali na Oscary z Kodą i wyjadą z Oscarów z Kodą, ponieważ albo przyjadą, nie wiem, komunikacją nawet miejską. Więc to są po prostu ludzie, którzy, dla których to jest jedyny moment, kiedy tak naprawdę świat ich widzi, może ich docenić. Często są to ludzie, którzy naprawdę pracują w warunkach dalekich od hollywoodzkich i dla nich to jest równie dalekie, co dla nas. I chociażby widzimy, zwłaszcza twórców krótkometrażowych filmów dokumentalnych, oni mają takie, gdzie jesteśmy i co się dzieje, prawda? Mhm. I tak, zgadzam się z tobą, że... I też, to, wiesz, bo to jest trochę tak, nawet jeśli nudzi nas kampania Oscarowa, nawet jeśli mamy poczucie, że część z tych nagród mogłaby trafić do kolejnego, zresztą ja uważam, że zawsze nagroda może trafić do kolejnego, to nie jest tak, że to są złe rzeczy, tak? To bardzo często są wiele bardzo dobrych rzeczy. No to taki Brendan Fraser, który dostaje tego Oscara, no i widzisz, on... Widzi, że dla niego to jest ważne, tak? Dla niego to jest ważne i co prawda ta statuetka przykrywa to, jak go Hollywood przemieliło, jak się wobec niego zachowało, ale to nie jest tak, że dla tych osób personalnie te nagrody nie są ważne, nie są jakimś życiowym osiągnięciem. To jest też trochę tak, że no, ci aktorzy i aktorki też się wychowywali na oglądaniu Oscarów, też mogli o tym marzyć, też mogło to być dla nich coś ważnego i wiecie, my tutaj oczywiście mówimy o mechanizmach, o kampaniach Oscarowych, o takich tego typu rzeczach, ale w świecie amerykańskiej kinematografii nie ma większego zawodowego wyróżnienia niż Oscar. Więc to nie jest tak, że to nie ma żadnej wartości, ponieważ, no nie wiem, no chociażby Michelle Yeoh, która wychodzi i mówi, ma 60 lat i mówi, słuchajcie, jeśli jesteś kobietą, masz 60 lat, to nie jest konieczne, że Hollywood cię musi w odstawkę, czy życie musicie wziąć w odstawkę. Jest pierwszą azjatycką aktorką w historii 95-letniej historii Oscarów, to dostała nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą, co ma też znaczenie dla jej społeczności, co ma znaczenie dla młodych aktorek azjatyckiego pochodzenia, które wiedzą, że to jest w ogóle możliwe. Więc wiecie, to jest trochę tak, że ja też bym unikała takiego totalnie cynicznego spojrzenia, że tam nie ma żadnej wartości, że to jest tylko to bogate Hollywood, dlatego że tam jest trochę tej wartości, takiej humanistycznej, takiego jakiegoś przesłania tego, czym Hollywood chce się być w danym roku, bo przecież to jest taka też autokreacja, ale ta autokreacja też ma jakieś znaczenie, więc mam takie poczucie, że tutaj trzeba ten nasz dystans i cynizm trochę wyważyć, tak, żeby nie zamienić się z kolei w ludzi, którzy po prostu kompletnie nie są w stanie dostrzec no właśnie, tej bitej śmietany, która tam jest i czasem bardzo słodko smakuje.
Wydaje mi się, że też tutaj ważnym wątkiem jest to, że ja trochę mam wrażenie, że my w tych wszystkich naszych społecznych, okołospołecznych dyskusjach często dochodzimy do wniosku, że właściwie żyjemy trochę w takim momencie, w którym istnienie internetu, być może to jest kwestia tego, że my jesteśmy dość starzy na tym etapie już. No, i trochę jest tak, że pamiętamy początki internetu. Część z naszych widzów, słuchaczy pewnie nie pamięta, tak, że już się wychowywała z internetem, ale my pamiętamy jeszcze świat bez internetu a jednocześnie jakby jesteśmy jednymi z tych osób, które bardzo aktywnie z tego internetu korzystają, tak, bo pewnie część naszych rówieśników korzysta z niego mniej aktywnie niż my, powiedzmy sobie szczerze, prawdopodobnie większość powiedziałbym, więc mamy taki bezpośredni wgląd w to, jak zmieniło się życie i świat przez internet i wydaje mi się, że to jest taka samonakręcająca się rzecz, w którym z jednej strony my, jako ludzie, jesteśmy dużo bardziej świadomi pewnych mechanizmów, a dwa, że te mechanizmy, ta nasza świadomość tych mechanizmów i dostęp do pewnych rzeczy wpływa na to, jak to wszystko działa, tak? Chodzi mi o to, że na przykład wydaje mi się, że rzeczą, która jest bardzo istotna i jakby zaskakująco w dziwny sposób ważna jest to, jak w pewnym momencie wybuchnęło popularnością Rotten Tomatoes jako rzecz, na którą się patrzy przy filmach, która jest... To jest tak, że ja uważam, że Rotten Tomatoes jest generalnie bardzo cennym narzędziem, o ile się rozumie, na czym polega ta cyferka, która jest tam wyświetlana i wie, jak odczytać, tak jak wszelkie inne dane statystyczne, tak? Jak się wie, że ta cyferka nie jest oceną filmu, tylko procentem recenzji, które są generalnie pozytywne, a nie jakby konkretną oceną, to nie tak, że film 90% to lepszy od 80%, oznacza po prostu, że 90% recenzji było generalnie pozytywnych, co nadal może oznaczać 5,5 na 10 czy coś tam. I wydaje mi się, że to jest istotne, ale w pewnym momencie jakby ta liczba stała się tak ważna, że wiesz, zaczęła trafiać na plakaty filmowe, zaczęła być tą rzeczą, która może ten często decydować o być albo nie być filmu, o jego spadkach z tygodnia na tydzień, tak? I tak dalej, i tak dalej. Co z jednej strony sprawia, że widzowie mają jakiś niesamowity wgląd w dane dotyczące filmu i pojawia się jakiś nowy czynnik, który sprawia, który wpływa na to, jak ten film jest odbierany, jakie ma wyniki, ale z drugiej strony w pewnym stopniu zaczęto to eksploitować, przez jakby twórcy filmu zaczęli to eksploitować, zaczęli manipulować datami, w których pojawiają się recenzje, zaczęli wykorzystywać te wysokie wyniki, żeby wrzucać je na plakaty, żeby zaczęły się robić jakieś takie rzeczy w rodzaju event, ujawniamy wynik Rotten Tomatoes z naszego filmu, tam o którejś tam godzinie o północy, i mam wrażenie, że to wszystko działa, jakby sprawiło, że z jednej strony mamy dużo większy, to coś, co się już pojawiało w tej dyskusji dzisiaj, mamy z jednej strony dużo większy wgląd na to, jak cała ta branża działa technicznie, jak wiele jest w niej jakiegoś rodzaju manipulacji, taki, może manipulacja to jest złe słowo, ale generalnie świadomego wykorzystywania pewnych mechanizmów społecznych, a z drugiej strony jakby ta świadomość istnienia tych mechanizmów sprawia, że tych mechanizmów zaczyna być coraz więcej, tak? Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że promocja filmów zaczyna wychodzić poza film i trailer, i plakat, i zaczyna, jakby wyszła już dawno, tak? I zaczyna być, dochodzić nawet do tych takich momentów, w których właściwie aktorów do tych takich, wiesz, wielkich uniwersów filmowych, głównie Marvela, ale nie tylko, angażuje się praktycznie jako nie tylko osobę, która gra w tym filmie, ale która właściwie jest praktycznie tym bohaterem, kastuje się ich jakby charakterologicznie, bo ta postać, to oczywiście jest, jakby mówiliśmy o tym, że to jest trochę efekt Tony'ego Starka, że tak powiem, i Roberta Downey Jr., który jakby wstrzelił się w to idealnie, więc Marvel od tego czasu miał taką metodę, że właściwie no kastujmy ludzi tak, żeby oni charakterologicznie mniej więcej pasowali do tych postaci, także jak jest wywiad z tą postacią, to właściwie robimy celebrytę nie z aktora, tylko z postaci i jakby to wszystko się tak miesza, że z jednej strony mam wrażenie, że jest tego dużo więcej, ale z drugiej strony mam wrażenie, że duża część ludzi może po prostu na tym etapie odczuwać po pierwsze trochę zmęczenie tym, a po drugie jakby trochę jakby może ludziom przeszkadzać to, że jesteśmy świadomi tego, jak te mechanizmy często są nie do końca stuprocentowo w pełni uczciwe i krystalicznie prawdziwe. Nie?
Ja tutaj chciałabym jeszcze się odnieść do tych wszystkich rzeczy, które mówisz, bo po pierwsze dowiadujemy się naprawdę o tym, jak działa ten biznes. Znaczy chociażby wiemy, że Fandango, czyli największy sprzedawca biletów do kina w Stanach Zjednoczonych, jest właścicielem Rotten Tomatoes. I dzięki, jakby przez to Rotten Tomatoes stał się tak ważny na sprzedaży biletów, bo ten wynik jest pokazywany w momencie, w którym kupujesz film i jakby coraz lepiej rozumiemy, że to jest biznes. To jest bardzo, bardzo okrutny, ale biznes i oni tutaj każdy z tych elementów wykorzystują biznesowo. Co jest oczywiście problematyczne, kiedy mówimy trochę mówimy o biznesie kultury, tak? Natomiast druga rzecz, i to mi się wydaje jest kluczowe i to świetnie wychodzi przy Oscarach, to przez to, że internet mieli tematy bardzo intensywnie, ale też na bardzo wiele głosów. Jeśli na przykład śledzicie Oscary, to cała noc Oscarowa, noc przed, nawet dwie, wszędzie są informacje, same gwiazdy wrzucają zdjęcia, kiecek, makijaży, wspomnień, jest mnóstwo wywiadów, materiałów, do tego wszystkiego jest dostęp i człowiek się czuje po prostu zmęczony, a jeszcze do tego wszystkiego wstaje po Oscarach rano i oprócz tradycyjnych mediów jeszcze każdy ma własny take na Oscary. Aferą na Oscarach może się stać, nie wiem, to, że Hugh Grant był niemiły dla jakiejś dziennikarki na czerwonym dywanie, o czym byśmy w ogóle nie wiedzieli w czasach przedinternetowych, a teraz jest 400 komentarzy do tego, dlaczego on był niemiły, czy był mi niemiły, i czy jest niemiły, czy jest Anglikiem. Oczywiście w międzyczasie okazuje się, nie wiem, że jakieś organizacje, które zajmują się prawami zwierząt, zaprotestowały, ponieważ tam na chwilę pojawił się osiołek na scenie i nagle to jest kolejna skandaliczna rzecz, do której trzeba się odnieść, więc ludzie się odnoszą. I tak naprawdę te Oscary, które trwają wszystkiego 3,5 godziny, zamieniają się w taką męczące powtarzanie podobnych stwierdzeń, podobnych uwag. Zresztą, no ja to widzę jakby sama po sobie, ja dzisiaj 4 czy 5 razy skomentowałam to Oscary i jasne, każdy z tych mediów trafia trochę do kogo innego, ale przez to, że jest internet, te rzeczy pojawią się obok siebie, tak? I będziemy mieli takie poczucie przesytu.
Przesytu Kasią Czajką.
Przesytu Kasią Czajką, tak.
Znowu Kasia Czajka gdzieś komentuje Oscary. Ja pierdolę, jakby już TVN, już TVP. Jezu,
po ile można,
TVP to pewnie, no. TVP to pewnie nie, jakby nie róbmy sobie wstydu, ale Jezu, strach otworzyć lodówkę, bo być może Kasia Czajka komentuje Oscary.
Komentuje tam Oscary, tak, dokładnie. Jednocześnie to tempo jest takie, że prawda, mamy dzisiaj popołudnie dzień po rozdaniu Oscarów i Oscary już nie są ważne, bo to było wczoraj.
A my nagrywamy o tym podcast, który wyjdzie w piątek, no nie? Jakby co my zrobiliśmy, Kasiu?
Najgorzej. A natomiast co powiedziałeś o Marvelu, to mi się też wydaje, że to jest takie ciekawe napięcie pomiędzy tym wszystkim, o czym mówimy, o tych nowych formach komunikacji, o tym, że coraz lepiej wiemy, jak to działa, a tym, co zaczyna robić powoli Disney, zwłaszcza w kontekście Marvela, czyli powrotem trochę do czasów, które mi kojarzą się niesamowicie ze Studio System. To jest takim jakby całościowym przejmowaniem aktorów od ich prezencji właśnie publicznej, po role, po takie zgrywanie ich tego filmowego wizerunku z wizerunkiem prywatnym. Teraz dostaliśmy informację, że na przykład Marvel chce, żeby osoby, które grają w filmach superbohaterskich, także były narratorami tych postaci w animacjach, to oznacza jakby takie rozszerzenie tego jeszcze bardziej, że ten aktor czy aktorka są, może nie Marvel, DC chyba tak chce, są tą postacią. I dla mnie to jest totalnie studio system. Tak działało studio system jeszcze przed social mediami, które zarządzało nie tylko karierą swoich aktorów, ale także życiem prywatnym tak naprawdę, jeśli aktorka czy aktor, nie wiem, wydawało się, że to będzie sukces, no to ich, nie wiem, wydawano za mąż. Czy jeśli były plotki o jakimś niemoralnym prowadzeniu się, czy na przykład o homoseksualizmie, to studio często angażowało, nie wiem, na przykład tak zwane lawendowe małżeństwa, gdzie aktorkę, która była lesbijką, poślubiano z aktorem, który był gejem, po to, żeby to się lepiej sprzedawało. Elizabeth Taylor została wydana za mąż przez studio filmowe, żeby to jakby lepiej się sprzedawała, żeby ta historia była lepsza. I jak patrzę na to, co się teraz dzieje, to mi to trochę przypomina, więc to jest też trochę tak, że studia filmowe trochę też dążą do tego, prawda, żeby mieć jak najwięcej władzy i to takiej władzy nawet nad tymi aspektami pozazawodowymi.
Mhm. Kurczę, powiem ci tak, mam pytanie do ciebie. Rozmawiamy sobie o przeszłości, o tym, jak się zmieniało to w czasie, ale tak na koniec, bo już zbliżamy się troszeczkę do końca, jak przewidujesz, jako osoba, która śledzi ten temat zdecydowanie bardziej niż ja, napisała książkę i tak dalej. Kasia napisała książkę, nie wiem, czy wiecie. Znowu, w sensie kiedyś już, ale wiecie, że Kasia napisała kilka książek, więc jedna z nich jest o Oscarach, więc jako osoba, która się na tym zna, jak przewidujesz, że to się będzie zmieniać w przyszłości? Czy spodziewasz się, że nastąpi jakaś duża zmiana? Czy spodziewasz się, że to będzie dalsze obniżanie wagi Oscarów, aż umrą? Czy może jakby ta waga zostanie obniżona do tego stopnia, że doczekamy jakiejś Oscarowej rewolucji, że nagle dostaniemy Oscary w internecie, na TikToku, w ogóle w pionie nagrywane i sam Oscar będzie musiał być wtedy w poziomie, żeby wszystko się zgadzało, bo wideo będzie w pionie, więc Oscary będą musiały być poziome, będą musiały leżeć, więc będą leżeć jak Kate Winslet w Titanicu. Będzie taki Oscar, ale będzie tak leżał na tej statuetce poziomo.
Ja powiem tak, że kiedy pisałam swoją książkę, to był 2016-17, to wszystkie rzeczy, o których mówiłam, prognozowałam, że muszą się wydarzyć. Dla mnie chyba najbardziej kluczowe byłoby udostępnienie Oscarów w streamingu. I to mamy ten streaming, prawda? Oscary są na ABC, czyli na telewizji Disneya, czyli to byłoby Disney Plus. I wydaje mi się, że to jest jedyna szansa, żeby Oscary wróciły do swojego poziomu. Druga rzecz, która wydaje mi się, że musiałaby się wydarzyć, no to uznanie przez Oscary, że jeśli film zrobił bardzo dobry wynik w box office i jeśli ludzie go bardzo, bardzo lubią, no to nie można go zignorować. I Oscary w tym momencie są na poziomie, gdzie nominują te filmy do tych najlepszych produkcji, no chociażby Top Gun Maverick, ale one nigdy tych Oscarów nie dostają. Top Gun Maverick w ogóle, słuchajcie, Top Gun Maverick ocalił kinematografię, przyciągnął ludzi do kin i dostał nagrodę za dźwięk. Jakby to, ten rozdźwięk jest dramatyczny. Więc gdybym ja miała powiedzieć, to są kierunki, w których powinna zmierzać gala, ale wydaje mi się, że ten opór materii jest tak niesamowity, to po prostu jest taka umieralnia ta akademia i tak jakoś nie umie się zdecydować na jakiś krok, że ja raczej widzę jeszcze więcej tego samego. Że będziemy obserwować takie odchodzenie Oscarów coraz bardziej do jakiegoś takiej niszy, do czegoś, co prawda już tego praktycznie prawie nikt nie ogląda i wiesz, co ci powiem, kilka lat temu byłoby mi żal, obecnie ja chyba już też jestem trochę w grupie, która jest zmęczona i ma takie poczucie, że tej formule to się po prostu skończyło. I dobrze, że przywołałeś Eurowizję, bo muszę powiedzieć, że Eurowizja to jest taki cudowny przykład, jak można usiąść i pomyśleć sobie, w tej formule to się skończyło, musimy znaleźć nową formułę. Eurowizja, która też już była, już szła w kierunku takiego, wiesz, skansenu, który nie był dla nikogo ważny, nagle się odbiła, jest w tym momencie w stanie znowu wykreować gwiazdy, znowu wykreować hity, jest w stanie przyciągnąć młodych ludzi, jest w stanie sobie nadać nową tożsamość. Mhm. I to było i uważam, że to jest po prostu doskonały przykład, że każde jakby wydarzenie może się wymyślić na nowo, tylko musi być ta wola.
Tyle od nas w tym tygodniu. Na koniec opowiem wam sen, który miałem dzisiaj. Obudziłem się rano po takim
śnie. To jest ważny
sen,
tak.
Tak, po takim śnie, w którym... Ja pamiętam to doskonale, bo to był taki sen nad ranem, że wiecie, budzicie się i jeszcze pamiętacie ten sen, jakby taki bezpośrednio przed obudzeniem się. Mianowicie śniło mi się, że Kasia przeszła na wegetarianizm czy weganizm, już nie pamiętam, i nakryłem ją przypadkiem jak nachylona pod takim blatem kuchennym i ja kroiła mortadelę, taką gigantyczną mortadelę. Jak Kasia się zorientowała, że ją widzę, to spojrzała na mnie z takim najpierw przerażeniem, że nakryłem ją na tej mortadeli, a potem wyciągnęła w moją stronę rękę z plastrem tej mortadeli, że jak też dostanę, to może będę, że jak się podzieli, to jej nie zdradzę. I autentycznie to była pierwsza rzecz, którą jakby miałem w głowie po obudzeniu. Kasia krojąca gigantyczną mortadelę. Więc jakby być może to jest pomysł na jakiś odcinek podcastu kiedyś, albo może jakiś live kiedyś w czymś, event na Discordzie. Kasia kroi mortadelę na żywo.
Kasia kroi mortadelę.
Tak. Ale musisz, to jest mikrofonem, taki ASMR. Kasia kroi mortadelę, więc ja pamiętam to dokładnie, ten konspiracyjny, tak wiesz, taka zabudowana kuchnia, idzie tam taka, wiesz, skitrana i kroisz tą mortadelę, nie, autentycznie po prostu ten sen, to teraz pamiętam, najdziwniejsza rzecz, tak, więc to się zdarzyło, tak, dokładnie ten gif, który właśnie trafił na klub ZWZ i to jest coś, czego osoby, które nie są w klubie, nie widzą. Dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszym nagraniu. Pamiętajcie, przypominamy, że naszymi wyjątkowymi osobami wspierającymi z najwyższego progu, które jak zawsze wyjątkowo wspierają nasz podcast, są Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Krzysztof Kotkowicz, Oldman Gary Oldman i Janina Daily. Janina jako nowa osoba na tej liście, bardzo dziękujemy za wasze wsparcie i pamiętajcie, możecie do nas pisać na kontakt@zvz.pl, albo jeżeli macie jakieś sekrety, to jest też paweł@zvz.pl i kasia@zvz.pl. I to tyle w tym tygodniu. Pamiętajcie, że istnieje też ZVZ Plus, nasz dodatkowy podcast dostępny tylko dla osób w klubie ZVZ i tam są niesamowite, ciekawe, interesujące rzeczy. Ostatnie odcinki mają po 40-45 minut, więc to jest właściwie drugi odcinek dostępny już teraz. Jeżeli tego słuchacie normalnie na premierze, to znaczy, że już teraz w tym momencie jest dostępny odcinek ZVZ Plus, gdzie was zapraszamy, a tymczasem dziękujemy za dzisiejszy odcinek, no i mamy nadzieję, że usłyszymy się za 2 tygodnie w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!
Pa, pa!